Cześć! Oto 10. odcinek 2. sezonu podcastu, w którym czytam dla Was różne historie pisane przez wielu autorów. Intro! A dziś w Oczytanym Kameleonie będziemy mieli szansę zapoznać się z tekstem pod tytułem Wszystkie nasze lęki, autorstwa Łukasza Wiktora. Zapraszam do słuchania. W głębi pradawnej puszczy stała chata. Chata zwyczajna, strzechą pokryta, kwieciem wspinającym się na ściany ozdobiona. W środku jedna izba, a w niej piec, kilka stołków, suszone zioła, bulgoczący wywar z zająca, trochę skór rozrzuconych na klepisku. Z leśnej dziczy odgłosy przeróżne dobiegały. To ptaków świergot, to biesarek, to wilkawycie, to bagiennika chlupotanie, to drzew pieśni, to południc wołanie. Wiatr na sile przybrał, dmuchnął w stronę domostwa. Zbutwiałe liście przekroczyły próg, wdzierając się do chaty bez zaproszenia. Szelest wypełnił całą izbę. Puszcza śpiewała, puszcza wzywała, puszcza czekała. Wróciłem! Mężczyzna objął wybrankę, a ta wtuliła głowę w naznaczony czasem podróżą i wojaczką tors, nie zważając przy tym na odór. Bogowie tylko wiedzieli, czy po ponad rocznej rozłące to Radogost bardziej Dobromiry pragnął, czy Dobromiła Radogosta. Każdego dnia wypatrywałam cię wśród drzew, mój luby, wyszeptała kobieta, cofając się o krok. Teraz w końcu mógł jej się przyjrzeć. Nie zmieniła się zanadto, choć wyglądała na nieco zaniedbaną. W słomianych włosach, które pomalowało słońce, jak miał w zwyczaju mawiać, zaplątało się odrobinę wyschniętej trawy, fragmentów liści, szczapek. Miała cienie pod oczami i wyraźnie wychudła, a przecież zostawił jej na ten czas wystarczająco zapasów, nie mówiąc już o tym, że i sama potrafiła pochwycić zwierza. Wbrew temu wszystkiemu wyglądała na szczęśliwą. I wciąż była przecież jego piękną Dobromiłą. Najazd na ziemię Oranów zakończył się pomyślnie. Świętopełk złupił wszystkie grody, a ja dzięki uczestnictwie w tej wyprawie spłaciłem zaciągnięty u niego dług. W końcu możemy oddać się życiu, jakie kochamy. Życiu z dala od innych ludzi. Życiu, którym nie kierują władcy, jeno sami bogowie mieszkający wraz z nami w gęstym Boże. Kobieta błądziła wzrokiem gdzieś po ścianach, jakby to tam trafiały słowa Radogosta, wymagając wytropienia i zespolenia w jedną całość. — Wszystko w porządku? — zapytał w końcu, widząc jej nieobecność. — Oczywiście. Uważyłam dziś potrawkę z zająca. Z pewnością jesteś głodny niczym sam wilk po długiej zimie. Uśmiechnęła się, podeszła do kociołka, złapała za chochlę i nie czekając na odpowiedź, zaczęła przelewać strawę do misy. Mężczyzna wzruszył tylko ramionami, zrzucił z siebie skóry, kamizele, w kąt cisnął pas z sakwami i sztyletem, a o ścianę oparł łuk. Przeczesał palcami zmierzwione, czarne włosy i usiadł przy stole. Co jak co, ale w rzeczywistości był głodny nie jak wilk, a jak cała watacha. Jedz, najdroższy, rzekła Dobromiła, stawiając przed lubym wypełnioną po brzegi michę. Nagle podeszła do progu chaty. Nasłuchiwała, wypatrywała. Radogost łapczywie pochłaniający potrawkę nie dostrzegł, jak tuż przed wejściem przemknęła sylwetka zwierza. Chwilę później dobiegło go jednak warknięcie, aż zerwał się na równe nogi. Kobieta z radością wymalowaną na twarzy machała jakby na powitanie, a może na pożegnanie? Cóż to było? Myśliwy wybiegł przed chatę. Dobromiła nie odpowiedziała. Uśmiechała się wpatrzona w puszczę. Radogost dopiero teraz dostrzegł, że przed domostwem walają się kości oraz resztki ususzonych darów lasu, które tak pieczołowicie przed wyprawą przygotował. Spojrzał na wychudzoną Dobromiłę w potarganym i brudnym odzieniu i jedyne, co przeszło mu przez myśl, to to, że samotność nie wpływa dobrze na człowieka. Mimo wszystko w tej chwili właśnie jej potrzebował. Samotności. Idę na polowanie. Wrócił się jeszcze po łuk, po czym wkroczył między stare drzewa, uspokajany ich szumem. Nastał czas, aby przywitać się ze swym drugim domem. Łaskotane lekkim wiatrem liście opowiadały myśliwemu o radości, z jaką witały wiosnę. Korony prastarych drzew wspominały letnie promienie, których powrotu nie mogły się doczekać. Zamieszkujące nory i jamy stworzenia bajdurzyły o jesiennych darach gęsto ścielących leśną ściółkę. Zimy las nie wspominał wcale, bowiem zimą las oddał się na spoczynek niczym niedźwiedź zaszyty w grocie. Radogost kochał puszczę. Wsłuchiwał się w jej opowieści, starał się żyć według narzuconego przez nią rytmu, wiedząc, że ta potrafi to wynagrodzić. Składał ofiary dziewannie i innym leśnym bóstwom, które piecze nad borami sprawowały. Od zawsze czuł, że bliżej mu było do dzikich ostępów niż królewskich komnat. Nie dziwota zatem, że pewnego dnia opuścił dwór Świętopełka, rezygnując tym samym z zaszczytnej funkcji pierwszego tropiciela i własnoręcznie postawił chatę z dala od grodów, wiosek i traktów. Przedzierając się cicho przez gęste zarośla, zdążył zapomnieć o naznaczonej samotnością ukochanej. Był już na świeżym tropie łani i wiedział, że dorwie zwierza lada moment. Usłyszał nagle szelest dobiegający zza pobliskiego jesionu. Odruchowo przyłożył strzałę i naciągnął cięciwę, obracając się w tamtą stronę. Jednak zamiast zwierzyny ujrzał płomienie. W jednej chwili przeszył go dreszcz, a w głowie rozbrzmiał krzyk. Krzyk bezbronnego dziecka. Wspomnienia wyryte w szorstkiej skale okalanej ogniem. Swąd dymu i przypalonego ciała. Mimowolnie przeciągnął palcami po swej szkaradnej twarzy, którą znaczyło tak wiele blizn. Zamknął oczy, a gdy je otworzył, za drzewem były już tylko krzaki dzikich jeżyn i paprocie. Otrząsnął się, ruszył dalej. Nie było łatwo wyzbyć się przywołanych wbrew woli wizji. Z każdym krokiem miał przed oczami twarz ojca. Twarz kogoś, dla kogo karanie syna wyjętym z ogniska pogrzebaczem nie jest niczym złym. Twarz mówiącą o tym, że to człowiek jest największą bestią, a nie mityczne stwory czające się w zagajnikach, na rozstajach czy nad rozlewiskami. Znowu kątem oka dostrzegł trzaskające płomienie tuż za zwalonym, omszałym pniem. Niczego nie lękał się bardziej niż ognia. Nic nie przerażało go bardziej jak wizja konfrontacji z tym żywiołem. Wśród płomieni dostrzegł coś jeszcze. Przymykającą między drzewami postać o niewyraźnych konturach. A może to jednak zwierzę? Był niemal pewien, że dostrzegł poroża, a przecież istota wyraźnie poruszała się na dwóch kończynach. To coś zniknęło jednak nagle wraz z ogniem. Las znowu stał się tylko lasem, wypełnionym świergotem ptaków i balladą szeleszczących drzew. Radogost usłyszał trzask gałęzi. Tym razem zupełnie realny. Przynajmniej tak mu się wydawało. Jeden oddech później łeb wyłonił się zza zarośli. Łania była spokojna i niczego nieświadoma. W końcu powrócił myślami do polowania, odrzucając kłujące niczym ciernie wspomnienia. Powtórnie naciągnął strzałę, wymierzył. Gdyby nie fakt, że tuż przed puszczeniem napiętej cięciwy dojrzał za celem postać z porożem, zapewne strzał byłby w pełni skuteczny. Ręka zadrżała jednak w ostatniej chwili i strzała trafiła w zad zwierzęcia, nie odbierając mu tym samym władzy nad ciałem. Łania rzuciła się do ucieczki. Myśliwy popędził za nią. Oddalała się z każdym susem. Strzał był na tyle niecelny, że Radogost wiedział już, iż nie zdoła doścignąć upragnionej zdobyczy. Pozostało mu tropienie ofiary po śladach do czasu, aż ta padnie z wycieńczenia lub straci wystarczająco dużo krwi, a to mogło potrwać. Nim jednak zdążył się zmartwić, cokolwiek postanowić, usłyszał stłumiony pisk, szczęk łamanych kości, warknięcie. Pokonał najbliższy pagórek i przed oczami ukazała mu się niewielka polana, na której leżała dogorywająca łania. Tuż przy niej stał ni to pies, ni to wilk z pokrytym krwią pyskiem. Sierść miał czarną, a ślepia żółte. Więcej szczegółów myśliwy nie dostrzegł, gdyż drapieżnik zniknął tak nagle, jakby był tylko zwykłym złudzeniem. A przecież coś dopadło uciekającą zwierzynę. Do chaty wrócił tuż przed zmierzchem. Zrzucił z ramion upolowaną w dziwnych okolicznościach zdobycz. Dobromila klęczała w kręgu utworzonym z zasuszonych kwiatów, pośrodku którego leżało truchło gawrona. Kreśliła coś na ziemi patykiem, śpiewając pod nosem fragment kołysanki Dzieciątko u progu. Mały mój, strach obcy niechaj ci będzie. Domek otworem stoi, do środka wejdź. Twe kroki słychać już wszędzie. Stuk puk, stuk puk, stuk puk. Co ty wyrabiasz? Przerwał Radogost kobiecie. Lawenda tak pięknie pachnie, uniosła wzrok. Wyrzekłaś się naszych bogów? Komuż ofiarę składasz? Dobromiła wstała i muchnęła koniuszkami palców policzek myśliwego. Cóż ty wygadujesz? Jestem tak jak i ty, oddana wyłącznie lasowi i jego opiekunom. Po tych słowach złączyła usta z jego ustami, a podczas pocałunku był niemal pewien, że w pogrążonych w szarości nadchodzącej nosy zaroślach dostrzegł przyglądające im się żółte ślepia. Jesienne poranki bywały już chłodne, tak więc Radogost wyszedł na zewnątrz opatulony w grube futra i skórzaną czapę. Z zamiarem na zbierania grzybów i ziół ruszył przez gęstą puszczę. Nie minęło wiele czasu, jak schylił się po pierwszego dorodnego borowika i wtedy jego uwagę przykuł starannie ubity fragment ziemi. Świadczyło to tylko o jednym. Coś było w tym miejscu zakopywane. Długo się nie zastanawiał. Pospiesznie odrzucał wilgotną ziemię, a gdy dziura była już na tyle głęboka, że miał zamiar zaniechać dalszego kopania, z dna wyłonił się czubek czegoś, co z początku wyglądało jak główka wielkiego robaka. Odgarnął jeszcze trochę, pociągnął, przełknął ślinę. Był niegdyś uczestnikiem porodu i dobrze wiedział, co ma przed oczami. Warknięcie, smród. Nieopodal z gęstwiny wyłonił się czarny ni to pies, ni to wilk. Szczerzył kły, stroszył sierść. Myśliwy miał przy sobie jeno lichy kordzik do ucinania grzybów, tak więc po szybkim oszacowaniu dystansu dzielącego go od chaty zaczął biec. Harczenie zwierzęcia zbliżało się do jego pleców z każdym susem, zatrzasnął jednak drzwi tuż przed pyskiem napastnika. Dobromiła stała na środku izby i patrzyła niby na Radogosta, a jednak jej wzrok był nieobecny. — Czy ty byłaś ciężarna? Jeśli tak, to cóżeś na wszystkich bogów uczyniła z naszym dzieckiem? Kobieta uśmiechnęła się, choć oprócz tego ani drgnęła. Do chaty wdzierał się smród. W głowie Radogosta rozbrzmiał krzyk. Poczuł ból na twarzy, jakby rozgrzany do czerwoności pogrzebacz był w tym momencie przykładany do jego policzka. Nic mu nie jest i bardzo chciałby w końcu poznać swojego ojca, odpowiedziała spokojnie Dobromiła. Myśliwy pokręcił głową z niedowierzaniem, zabrał miecz i wybiegł przed chatę. Zwierzęcia niosącego ze sobą odór już tam nie było. Zima wkroczyła do lasu bez zapowiedzi, za nic mając to, iż gospodarz nie zdążył nawet zrzucić wszystkich liści z gałęzi. Tak więc pierwszy śnieg zaskoczył zarówno drzewa i zwierzęta, ale też samego myśliwego, który przecież zawsze bywał przygotowany na wszystko odpowiednio wcześniej. Dlaczego tak zwlekał ze zrobieniem zapasów? Czyżby mróz rzeczywiście nadszedł o wiele wcześniej niż miał to w zwyczaju czynić? A może to pogarszający się z dnia na dzień stan Dobromiły tak zajmował jego umysł, że zatracił dawną czujność i rozwagę? Białe płatki zasypujące chatę były jednak wystarczającym powodem do oprzytomnienia. Radogost przywdział futro z upolowanego dawno temu niedźwiedzia, zatknął za pas miecz i sztylet, na ramię zarzucił łuk, a za plecy kołczan. Minął siedzącą na progu Dobromiłę bez słowa. Była nieobecna. Od wielu dni. okropnie wychudzona, w samej koszuli. Mimo to nie trzęsła się, nie drgała. Jakby mróz wcale się jej nie imał. Myśliwy zauważył, że jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać od czasu, kiedy przestał ich odwiedzać czarny zwierz. Próbował pomóc ukochanej, próbował się czegoś od niej dowiedzieć, zrozumieć. Na niewiele się to jednak zdawało. Chwilami bywał równie zagubiony w tym wszystkim jak ona. Teraz postanowił skupić się jednak tylko na polowaniu. Śnieg skrzypiał pod podeszwami butów, ale Radogost nie przejmował się hałasem, który niósł się z każdym krokiem. Miał bowiem nadzieję, że zastawione sidła przyniosły efekty, więc tropienie zwierzyny traktował tym razem jako ostateczność. Bliżej nieokreślony zapach wdarł się nagle do nozdrzy myśliwego gwałtownie niczym nawałnica. Coś jakby dym. Płomienie. Pobliskie drzewa trawił ogień. Zniknął śnieg, zniknęła puszcza. To wszystko zastąpiło ogromne ognisko i strzelające ku niebu jęzory. Rozgrzany do czerwoności pogrzebacz wędrował przed oczami myśliwego, jakby unosiła go niewidzialna zjawa. Radogost jednak dobrze wiedział, kto dzierżył narzędzie tortur. — Zabiłem cię! Nie ma cię już na tym świecie! — wydarł się, upadając na kolana. Twarz przeszył ból, tak realny i okropny, jakby blizny przemieniły się nagle w świeże rany. Krzycząc, Radogost rzucił się na ziemię głową w śnieg. Podniósł się dopiero wtedy, gdy mróz wdarł się z łoskotem do wnętrza czaszki. I wszystko było już wtedy normalne. Drzewa zamiast płomieni otulał jeno biały puch. Tutaj. Szept był tak odległy, a jednak tak dobrze słyszalny. Myśliwy podążył za głosem bez wahania, jakby w tej chwili był to jedyny cel jego życia. Przekroczył strumyk, wszedł w zagajnik pełen starych topoli. Przystanął przy niewielkim, zamarzniętym stawie. Powtórnie usłyszał szept, tym razem tak dobrze, jakby wypowiadający te słowa przytykał usta do jego ucha. Tutaj! Dopiero teraz Radogost dostrzegł, że z gałęzi otaczających go drzew zwisa wszystko. Dosłownie wszystko. Narzędzia tortur, dziecięce laleczki, kości, fragmenty ludzkich ciał, którymi nie zdążyły jeszcze uraczyć się ptaki, oręż i... malutki szkielet z bransoletą na trupim nadgarstku, którą mężczyzna rozpoznał na pierwszy rzut oka. Bransoleta płodności wykonana przez druidów. Podarował ją Dobromile, gdy utracili drugie dziecko. Biesiaduj ze mną, Radogoście, a uwolnię cię od twych najgłębszych lęków. Tym razem słowa nie były szeptem. Były głosem samej puszczy. Drzewa zakołysały się, a chwilę później ugięły, dotykając gałęziami ziemi, jakby przygniecione wichurą. Tuż przy stawie mężczyzna dostrzegł pięknie rzeźbiony, dębowy stół, którego wcześniej z pewnością tam nie było. Przy stole zaś siedział starzec, owinięty w stary płaszcz, z kołnierzem ze zbutwiałych liści. Ze skroni wyrastało mu poroże, a długa, siwa broda zdawała się poruszać wraz z topolami, które rozpoczęły leśny taniec. Puszcza śpiewała. Puszcza wiwatowała, puszcza się radowała. Wracając do chaty, zastanawiał się, czy jeszcze jest sobą, czy już kimś innym. Początkowo radość rozpierała go z każdym krokiem. Przeklęte wspomnienia zniknęły wraz z bliznami na twarzy, jakby te były dotychczas tylko wytworem wyobraźni. Miał w sobie wolność, której nigdy nie doświadczył od tamtego dnia. Wolność umysłu. Z drugiej zaś strony, gdy euforia minęła, poczuł niebywałą pustkę. Jakby ważna część tworząca całość uleciała raz na zawsze, zostawiając dziurę nie do załatania. Jak to możliwe, że coś, co tak człowieka niszczyło, było równocześnie niezbędną jego częścią? Teraz już wiedział, co czuje Dobromiła. Wiedział, jak to jest być wolnym i zagubionym zarazem. Przyspieszył. Pokonał wzgórze, polanę, zatrzymał się przed chatą zdyszany. potrafił jeszcze myśleć trzeźwo, choć myśli co róż odbiegały w dziwaczne, ciemne zakamarki, w których ukrywało się nie wiadomo co. Ukochana tańczyła nago przed chatą, w wyrysowanym w śniegu kręgu, zatapiając bose stopy w białej pierzynie. Na głowie miała wianek z suszonych kwiatów, trawy i zbutwiałych liści. W ręku trzymała miecz. Wirowała z zamkniętymi oczami, śpiewając przy tym kołysankę. Czeka na ciebie domek niewielki, acz przytulny, gdzie ogień ogrzeje twe nóżki i rączki. Twój dom, mój dom, nasz wspólny. Stuk, puk, stuk, puk, stuk, puk. Mały mój, strach obcy niechaj ci będzie. Dom otworem stoi, do środka wejdź. Twe kroczki słychać już wszędzie. Stuk, puk, stuk, puk, stuk, puk.
Dobromiło, zaniechaj tych dziwactw i wysłuchaj mnie jeno. Prosił, choć przecież miał ochotę do niej dołączyć. Zdjąć to ciężkie futro i pójść za rytmem wybijanym przez wolność. Dlaczego oddałaś mu nasze dziecko? Dlaczego oddałaś nasze dziecko w ręce Borowego? Radogost próbował przerwać jej taniec, jednak ostrze było partnerem, którego figury i młyńce nie pozwalały się zbliżyć.
A dlaczego ty oddałeś mu swoje blizny, najdroższy?
Nie otworzyła oczu na niej na chwilę, mimo to wszystko wiedziała. Czuł, jak przeszywa go na wylot niczym strzała, nie pozostawiając w środku żadnych tajemnic.
Były moim największym utrapieniem. Wiesz o tym przecież. Już nawet nie pamiętam, dlaczego je miałem.
Dobromiła nie przestawała wirować. Oboje oddaliśmy nasze największe lęki. Ja nie potrafiłam znieść wizji kolejnego martwego dziecka na rękach. Ty zaś nie mogłeś dłużej toczyć batalii ze wspomnieniami i strachem, które wywoływały.
Radogost czuł, że jego umysł otrzeźwiał na chwilę. Gdy dotknął policzków, aby upewnić się, że nie ma na nich blizn, palce zatopiły się w mięśniach. Dopiero w tym momencie uświadomił sobie, że wraz z bliznami utracił własną twarz.
Borowy pożywił się naszymi lękami, a w zamian pozostawił pustkę, która nas zgubi!
Krzyczał do ukochanej, choć wiedział, że jest już za późno. Pewnych rzeczy nie da się cofnąć tak samo, jak nie można zawrócić nadchodzącej zimy.
Spójrz, idzie do nas. W końcu pozna swojego tatusia.
Dobromiła przerwała w końcu taniec. Otworzyła oczy i spojrzała w stronę pobliskich drzew, zza których wyłonił się czarny zwierz. Był o wiele większy, niż zapamiętał go Radogost. Z pewnością bliżej było mu teraz do niedźwiedzia niż wilka. Szkaradny, nieproporcjonalny pysk kłapał krzywymi zębiskami.
Na wszystkich bogów! Dlaczego nie pochowałaś naszego dziecka pod progiem chaty, aby narodził się kłobuk? Oddając ciało Borowemu, przywołałaś przy okazji porońca!
Dobromiła nie zważała na krzyki mężczyzny. Chciała pogłaskać przechodzącą obok poczwarę, ta jednak zignorowała kobietę, po czym rzuciła się na myśliwego. Radogost dobył miecz odpowiednio wcześnie i zdążył drasnąć łapę, która próbowała dosięgnąć tego, co pozostało z jego twarzy. Stwór zaskomlał, wystawił długi, parchaty jęzor i ponowił atak. Usiłował gryźć, drapać, szarpać. Niewiele jednak skutku to przyniosło, gdyż na zaprawionego w starciach człeka trafił. W końcu jednak przeorał ramię przeciwnika, na co Radogost odpowiedział precyzyjnym pchnięciem ostrza w kark. Demon wił się i wył, jednak myśliwy nie trwonił ni chwili. Cofając się, dobył jednocześnie łuk, naciągnął cięciwę, wymierzył. Ukochana chciała go powstrzymać, jednak nim zdążyła zrobić w jego stronę choć krok, strzała utkwiła już w czaszce porońca. Bestia padła w utworzony w śniegu krąg, a z jej cielska zaczęły unosić się kłęby czarnego dymu.
Nie! Zabiłeś nasze dziecko, nasze małe, bezbronne dziecko,
wrzeszczała Dobromiła, a jej blade policzki pokryły łzy.
To był tylko... Myśliwemu nie było dane dokończyć tych słów.
Kobieta wbiła ostrze prosto w swój brzuch. Głęboko, pewnie. Nie jęknęła, nie wydusiła z siebie już najmniejszego dźwięku. Nagie ciało opadło na śnieg w ciszy i spokoju, jakby miecz był jedynie kołysanką przynoszącą natychmiastowy sen i ukojenie. Radogost, włócząc nogami, podszedł do ciała ukochanej. Uklęknął, podniósł oręż. Zacisnął dłonie na zakrwawionej rękojeści, wbił sztych w śnieg. Zaczął wyć. Wyć niczym wilk, wyć niczym cała watacha wilków. Między drzewami przemknął starzec z porożami, a prastare drzewa oddawały mu pokłon.
A co to za istota, ojcze?
Chłopiec wskazał palcem na rycinę w księdze, którą dzierżył w rękach świętopełk. Uwielbiał słuchać wieczorami opowieści o bogach i magicznych istotach.
To jest leszy, synu, zwany też borowym lub gajowym.
Książę był w mocno sędziwym wieku i wielce radował go fakt, iż doczekał się w końcu syna, tak więc każdą wolną chwilę z uwielbieniem poświęcał swemu prawowitemu następcy. Widząc, że nie zaspokoił ciekawości chłopca, kontynuował.
Jest opiekunem lasu. Chroni przemierzających puszczę i wskazuje im właściwą drogę.
Śpiewające drzewa to słudzy, którzy każdego dnia śpiewają pieśni chwalące jego imię. Ludzie mawiają, że liście na progu chaty to znak od samego borowego, mówiący o tym, że dane domostwo czeka dobrobyt. Chłopiec przyglądał się bacznie rycinie i po chwili namysłu stwierdził.
Wcale nie wygląda przyjaźnie. Jego twarz napawa mnie strachem.
Świętopełk zaśmiał się, mierzwiąc włosy syna.
Nie martw się. Nasze lęki często bywają złudne.
Książę zamknął księgę, ucałował syna w czoło, zdmuchnął świecę. Drzewa wypełniły dziedziniec szumem. Niedomknięte wrota kasztelu uchylił silny podmuch wiatru, a chwilę później zbutwiałe liście przekroczyły próg, nie czekając na zaproszenie.
I to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli macie ochotę posłuchać innych tekstów, nagrania dostępne są m.in. na YouTubie i Spotify'u, a informacje na temat już nagranych, jak i nadchodzących odcinków zamieszczam regularnie na Facebooku i Instagramie. Wszystko znajdziecie pod hasłem Wojciech Kameleon Pytel. Zaś jeżeli jesteście twórcami i chcielibyście usłyszeć swój tekst czytany moim głosem w jednym z kolejnych odcinków, zapraszam do kontaktu mailowego pod oczytany.kameleon@gmail.com. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia następnym razem. Jak zawsze czytał dla Was Kameleon.